Podlaskie charaktery.
Dzień dobry, przed mikrofonem Olga Gordiejew. W Polskim Radiu Białystok Podlaskie charaktery i Marcin Wojdałowicz. Oświetleniowiec. Człowiek, który pracował przy drugiej części kultowego filmu Gladiator. Od lat pracuje światłem na planach teledysków, filmów, seriali. Dzięki determinacji w spełnianiu dziecięcego marzenia trafił na plan Gladiatora dwójki. Pracował u boku samego Ridleya Scotta, a efekty zobaczymy w listopadzie w kinach.
Podlaskie charaktery.
W studiu Polskiego Radia Białystok Marcin Wojdałowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się dzieje w życiu człowieka, że zaczyna interesować się światłem, bo to nie jest taka oczywista fascynacja.
Ciężko opisać. Wiem, że mam to od dzieciństwa. Lubiłem oglądać Miasto nocą, zawsze lubiłem etap rzucania też cienia poprzez światło czy poprzez różne obiekty. I wtedy też doszło do mnie, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w ogóle w życiu mamy, a jednocześnie nie doceniamy. Oraz, że też można to w jakiś sposób artystycznie kreować i mieć bardzo duży wpływ na postrzeganie tego światła.
Ale na samym początku babcia próbowała wyegzekwować, żebyś zjadł kolację.
Tak, zawsze straszyła mnie cyganami, którzy mnie obserwowali i stali pod latarnią, a ja tą latarnię obserwowałem, bo szukałem tych cyganów. Cyganów nie znalazłem, latarnia została do dzisiaj w głowie.
Czyli zerkałeś w stronę światła i zaczęła budzić się ta fascynacja. Przyznajesz się też, że tak naprawdę zawsze cię interesowało to wszystko, co wiąże się ze światłem. Włączniki, wyłączniki.
Rzeczywiście gdzieś tam budowałem takie moje pierwsze, może nie projekty jeszcze, ale za dzieciaka można powiedzieć, że to był projekt na przykład oświetlenia takiego do roweru, gdzie były już włączniki, były jakieś tam dynama, kilka różnych mocy żarówek, różnych barw.
I w którym momencie poczułeś, że ze światłem chciałbyś związać swoją przeszłość?
Nie wiem, czy gdzieś na pograniczu zmiany szkoły podstawowej w szkołę średnią, plus minus. Wiedziałem, że chciałbym to robić, ale jeszcze nie wiedziałem, w którym kierunku mogę iść, żeby się tego nauczyć.
No właśnie, następne wyzwanie, bo nie ma szkół, które kształcą oświetleniowców. Co wybrałeś jako szkołę średnią? Technikum elektryczne?
Nie, no normalnie ogólniak był. Bo jakby nie wiedziałem, co dalej robić. I de facto tak, nie ma szkół, które są typowo oświetleniowe, za wyjątkiem tak naprawdę szkół filmowych, ale to bardziej na wydziale operatorskim jest kilka tematów wspomnianych na temat światła, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, że jest to kierunek oświetleniowy, tylko bardziej operatorski.
Czyli wiedzę musiałeś zdobywać sam. Jak to się działo?
Tak, wiedzę zdobywałem sam, zarówno tą wiedzę oświetleniową, jak i tą elektryczną, która się dzieje dookoła. Przede wszystkim mnóstwo koncertów.
Zanim koncerty, książki, instrukcje, internet.
Tak naprawdę chyba w głównej mierze to filmy, bo to był jeszcze taki czas, że przede wszystkim nie było książek aż tak dostępnych, a internet nie był aż tak mocno rozbudowany, jak jest dzisiaj. Gdzieś tam oczywiście szukałem w internecie różnego rodzaju informacji, ale głównie obserwacja filmów, obserwacja tego, co jest dookoła, spektakle teatralne.
No i potem doszła praktyka. Tutaj pierwszą materią były koncerty.
Tak, przyszła właśnie ta praktyka, przyszły te koncerty.
Na te koncerty trafiałeś najpierw jako widz, czy od razu od tej strony pracy przy oświetleniu sceny?
Początki to bardziej jako obserwator, jako widz. To było najprostsze, żeby sobie poobserwować, ale takie obserwacje wydawały się już...
Za mało.
Za mało. Trzeba było iść dalej. Jak trafiłem na koncerty, jakby na backstage, czy od tej strony technicznej, miałem swoją pracę, która była normalną pracą. Jeździłem ciężarówką, trafiłem do człowieka, dla którego ciężarówką trzeba było wozić sceny. No i dosyć szybko tak zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi, że ja nie chcę wozić tych scen, tylko ja chcę tam pracować, zwłaszcza przy świetle. Tak w skrócie mówiąc, udało się.
Małymi krokami zdobywałeś tę wiedzę techniczną, podpatrywałeś, sam dokonywałeś pierwszych prób.
Pierwszych, jak to powiedzieć,
eksperymentów.
Spalonych rzeczy nawet, bo też dużo rzeczy nie wiedziałem. Niektóre rzeczy niestety gdzieś tam może nie wybuchały, ale szło zepsuć czy spalić. Ale rzeczywiście to był taki pierwszy etap, który dał mi początek tego, żeby robić te światełko i żeby mieć konkretnie na nie wpływ.
Branżę muzyczną zamieniłeś na teatr.
Też jeszcze było w międzyczasie oczywiście Lumo Białystoko, gdzie już można było bardziej się tam skoncentrować na tych instalacjach artystycznych i dopiero później był teatr.
Białostocki Teatr Lalek.
Białostocki Teatr Lalek, dokładnie.
Przystanek BTL, co to dla ciebie znaczy?
Takie pierwsze poważne spełnienie takich konkretnych marzeń oświetleniowych to rzeczywiście BTL.
Czym różnił się teatr od tych doświadczeń, które zebrałeś podczas koncertów?
Doświadczenia sterowania światłem, czy systemem sterowania komputerowego światłem, to są to systemy podobne do siebie, więc wymiar teatralny i wymiar koncertowy jest wspólny w tym momencie. A jednocześnie tego artyzmu oświetleniowego to trzeba było sobie szukać, trzeba było się uczyć, trzeba było podpatrywać swoich starszych kolegów, zwłaszcza tam jednego Mańka, którego pozdrawiam, więc mimo, że już jakaś wiedza była, to też ten wymiar artystyczny trzeba było dalej sobie szlifować i podpatrywać. Teatr właśnie był taką instytucją, w sumie dalej jest, która szuka jakichś takich metafor, szuka takich rozwiązań, żeby widza przenieść w inny świat, nieraz baśniowy. Też cieszyłem się z tego, że Białostocki Teatr Lalek produkuje spektakle dla dzieci, gdzie naprawdę ten widz jest wymagający i trzeba pokazać coś więcej, tak żeby z tego spektaklu zrobić baśń.
Czy to właśnie podczas pracy w teatrze, czy to na tym etapie stworzyłeś na własne potrzeby tę definicję swojej roli w teatrze oświetleniowca jako tego, który maluje światłem? Czy
tak,
to już trochę później?
Definicja troszkę później wyszła, ale rzeczywiście już to czułem od tych czasów teatralnych, że maluję światłem i ta definicja wywodzi się właśnie z teatru.
Równolegle do pracy w teatrze rozpoczęły się twoje przygody z klipami.
Chyba mój pierwszy teledysk był dla Ciry. To też mnie motywowało, że jakby nie mam tego artysty, który jest mało znany, tylko rzeczywiście artysta, którego zna cała Polska i trzeba dać coś więcej od siebie, niż
trzeba
tylko przyjść do pracy i sobie coś tam zrobić. Przy klipach można było już tworzyć różnego rodzaju historię, troszkę inną jak w teatrze, dlatego że w teatrze robiło się tą historię, malowanie światłem dla widza, który odbiera to wszystko na żywo. W klipach jednak mamy tą formę wideo, która jest inna i inaczej trzeba to troszeczkę budować, żeby do widza dotrzeć.
I tu przy tych klipach to był ten moment przechodzenia do zdobywania własnych narzędzi do oświetlania.
Pierwsze swoje klipy oświetlałem, nie mając swoich lamp. Gdzieś tam zawsze kombinowałem, troszeczkę też teatr pomógł, nie ukrywam, nieraz. Ale wtedy już wiedziałem, że będę chciał się w tym rozwijać i dawało mi to na tyle frajdy, że zadecydowałem o kupieniu swoich lamp i był to czas szukania narzędzi, aczkolwiek budżety, jakie zarabiałem, nie mogłem aż tak w dużym stopniu przeznaczyć na urządzenia oświetleniowe takie, co chciałem, dlatego bardziej skupiałem się na tym, co jestem w stanie sobie odłożyć i co do tego jestem w stanie sobie dopasować.
Ale bez wątpienia to był ten moment, który uświadomił ci, że bez dobrego światła nie ma dobrego obrazu.
Dokładnie.
W którym momencie nawiązujesz współpracę z Łódzką Szkołą Filmową?
Znalazłem takie ogłoszenie, żeby zrobić światło dla pewnego studenta w gdańskiej szkole. Gdańska czy gdyńska szkoła, już nie pamiętam, jestem jakiś oddział filmowy. I wtedy poznałem operatora, który był studentem właśnie Łódzkiej Szkoły Filmowej. Bardzo fajnie nam się pracowało. No i ten operator pociągnął mnie dalej do Łódzkiej Szkoły Filmowej, gdzie już troszkę tych projektów zrobiłem z różnymi studentami.
I tu wpadłeś poprzez tych studentów do świata seriali.
Tak. To był taki fajny przeskok w moim życiu, w którego też jest już dosyć blisko do świata filmowego.
Bo to ciągnęło cię cały czas jako ta perspektywa.
Zawsze był ten jeden główny cel, ale kroki były różne, powoli, na spokojnie. Czasami też nie na spokojnie, aczkolwiek się udało.
W swoim rytmie. Pamiętasz te projekty, te seriale, które zdarzyły się po drodze?
Pamiętam serial Tatuśkowie oraz Na kuchnię, gdzie tak naprawdę w pierwszych tych moich pracach na tym serialu byłem za zastępstwo za kogoś. Później dostałem się na seriale, gdzie robiłem już od początku do końca. Między innymi taki serial Zdrada i Swacik. Powrót do życia też był w tym roku zrobiony też od początku do końca na planie.
No i zaczynają trafiać pełnometrażowe propozycje. Na początek lokalne.
Bardzo dobrze je wspominam. Ślicznotka, Ślicznotka dwójka, no i Tajemnica Łuki, która też była robiona przez tego samego producenta, aczkolwiek totalnie w innym stylu, w totalnym innym obrazie. Ślicznotka jedynka i Ślicznotka dwójka była przede wszystkim robiona z operatorem z Łódzkiej Szkoły Filmowej. I rzeczywiście praca z nim była dosyć ciekawa. Praca oświetleniowca polega na tym, że ściśle pracuje się głównie z operatorem obrazu.
Pojawiłeś się też na planie Furiozy dwójki.
Tak.
I nagle dzieje się ten dzień. Ciekawa jestem, czy pamiętasz go. Kiedy dzwoni telefon z ofertą pracy przy Gladiatorze dwójce.
Doskonale pamiętam ten dzień z Michałem Jarmoszukiem z Białostockiego Teatru Lalek. Pracowaliśmy na planie teledysku. No i wtedy dostałem taki telefon od znajomego, że Marcin, co robisz? Nic. To przyjeżdżaj do nas na Gladiatora. No jakiego Gladiatora? No na tego Gladiatora. I tak... Ciężko było mi w to uwierzyć, oczywiście się rozłączyłem, zaraz drugi telefon. No i rzeczywiście po tej rozmowie kilka dni czy około tygodnia miałem na wyjazd. Decyzja była od razu, jakby jak już uwierzyłem, podjęta. Już nawet tego samego dnia przez telefon powiedziałem, dobra, nie ma problemu, potrzebuję trochę czasu, bo pracę na kilka tygodni miałem do przodu rozłożoną, zarówno z teatrem, jak i przy teledyskach. Więc też, żeby tych ludzi nie zostawiać na lodzie, trzeba było najpierw zadzwonić, poinformować o takiej sytuacji. To akurat bardzo fajna i pozytywna rzecz, która mi się przydarzyła. Jeżeli mówiłem, że rezygnuję z danego projektu, to było słychać taki smutek, ale jak powiedziałem, że jadę na Gladiatora, jedź Marcin, nie martw się o nas. Większość osób tak po prostu zareagowała.
Czyli kibicowali.
Tak. No ale gdzieś tam trzeba było poprzekładać to wszystko, porezygnować, ewentualnie jakieś zastępstwo pomóc znaleźć.
A jak już zaczęło do ciebie to docierać, to przypomniałeś sobie, że widziałeś Gladiatora jedynkę, czy odświeżyłeś sobie, wróciłeś do tego filmu?
Po telefonie od razu sobie obejrzałem, rzeczywiście. Jakby wiadomo, każdy z nas, ja też oglądaliśmy tego Gladiatora jedynkę jakiś czas temu na pewno. No po tym telefonie to najpierw sobie odświeżyłem, obejrzałem, ale dalej do końca w to wszystko nie wierzyłem. Pierwszy etap chyba takiego uwierzenia to dopiero jak dostałem bilet.
Tak. Bo najpierw był telefon od kolegi, ale potem rozumiem produkcja odezwała
tak,
się do ciebie.
Tak, już jakby kontakt z produkcją, ale mimo wszystko, póki nie było fizycznego, że tak powiem, biletu...
To ciągle mogła być gdzieś ukryta kamera.
Tak przeogromna, że dosłownie ciężko było mi uwierzyć. Mogłem rozmawiać nie wiadomo z kim przez telefon i dalej w to nie wierzyłem do momentu, kiedy nie dostałem tego właśnie upragnionego biletu, który rzeczywiście pokazał mi, tak, mam bilet na Maltę, jutro tam lecę i tyle. I dopiero to był taki etap, że rzeczywiście uwierzyłem w to, co się dzieje.
I to była późna jesień roku 2023.
Tak, nie pamiętam dokładnie, który to był dzień, ale na pewno był to listopad. Jak wylatywałem z Polski, to już śnieg leżał na płycie lotniska.
Wiedziałeś z tych pierwszych rozmów na temat zaproszenia cię do tej produkcji, że czym będzie? Będziesz się tam zajmował?
Oczywiście oświetleniem. Z tych pierwszych rozmów dostałem informację, że będę pracował przy drugim unicie, czyli nie jakby blisko aktorów, nie na tych głównych scenach. Aczkolwiek sobie pomyślałem, to jest Gladiator dwójka, mogę pracować nawet przy drugim unicie, niech mnie tam poznają. Nigdy nie pracowałem w tym drugim unicie, no bo dosyć szybko od razu trafiłem do tego pierwszego unitu i do tych głównych topowych aktorów, żeby z nimi współpracować.
Ale dlatego trafiłeś tak szybko, bo pokazałeś szybko, że potrafisz?
Nie odczułem testowania. Ale myślę, że przy pracy, która tam była, dosyć szybko cała ekipa dostrzegła jakiś tam potencjał, dostrzegła umiejętności. Tak trafiłem.
Plotkuje się, że Gladiator dwójka to jeden z największych budżetów w historii współczesnego kina, jeśli nie największy do tej pory. To również przekłada się na technikę, z którą pracujesz, na materiał, na narzędzia?
Zdecydowanie to się przekłada na technologię jakby oświetleniową, po prostu topowa. Skala ilości tego sprzętu na planie była o wiele, wiele większa niż z tym, co się spotyka w Polsce. Taki przykład, jak świecimy gdzieś wieczorne ujęcia, wynajmujemy podnośnik, i z reguły budżety pozwalają na 1-2 podnośniki, na przykład przy takich naszych filmach czy serialach zwłaszcza, a tam z 30 ich stoi.
Powiedziałeś, że jeśli do filmu realizowanego w Polsce przyjeżdża ciężarówka sprzętu, no to do takiego Gladiatora 9 takich ciężarówek.
Tak. Wiadomo, nie robiłem może aż tak dużo tych polskich dużych filmów, ale rzeczywiście spotkałem się już z tym, że przyjeżdża ciężarówka czy dwie ciężarówki sprzętu na te polskie nasze produkcje. No tam było minimum 9 ciężarówek plus kilka kontenerów morskich sprzętu.
Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Chyba skala scenograficzna tak naprawdę. Też nie chcę o tym jakby mocno mówić, ale rzeczywiście Koloseum było wybudowane w skali 1:1. Mega duże wrażenie. Rozmach szalony. Całe Koloseum trzeba było zwiedzić od A do Z, żeby się orientować w przestrzeni w razie nagrywek. Koloseum oraz dalej, co się działo za Koloseum. Nie chcę za bardzo mówić, co.
Wiadomo, nie możemy wszystkiego zdradzić. Premiera filmu w listopadzie, więc wtedy będziemy dokładniej mogli o tym rozmawiać. Ale wywołałeś gwiazdy, trafiając na ten pierwszy plan. Miałeś kontakt z tymi największymi.
Głównie z Denzelem Washingtonem i z Paulem Mescalem. Byli to aktorzy, których tak naprawdę najczęściej widywałem na planie i najczęściej jakby pracowałem przy scenach, przy których oni brali udział.
Ale mówiłeś już wcześniej, że najważniejszą osobą, partnerem dla oświetleniowca jest operator, ale na tak dużym planie to jest też ktoś tak jak mistrz światła.
Tutaj też był mistrz światła, który pracował bezpośrednio z operatorem, a jednocześnie była to osoba, która wydawała polecenia czy instrukcje do tego, gdzie światło postawić czy jak je kreować. Trafiłem do mistrza oświetlenia, który, nie wiem czy mogę na razie imię, nazwisko mówić oczywiście, ale pracował przy takich filmach jak Władcy Pierścieni, Liga Sprawiedliwości, Superman, Harry Potter, Szybcy i Wściekli. Naprawdę tych tytułów, jak zobaczyłem, no, lepiej w życiu nie mogłem trafić. Każdy z nas szanował go na tyle, że po prostu zwykła prośba przeobrażała się w to, że pracowaliśmy tak jak on chce, jak partnersko. Zawsze podkreślał to, że jeżeli mamy jakieś fajne, ciekawe pomysły, możemy śmiało to mówić i możemy o tym sobie porozmawiać.
Lipiec przyniósł oficjalny zwiastun filmu. Jak wrażenia?
Powiem szczerze, że też trochę nierealne, bo mimo wszystko przeszedłem tego Gladiatora, przeszedłem ten plan, trochę tego czasu minęło do lipca.
Plan Gladiatora to był listopad 2023
do końca stycznia.
2024.
Tak, 2024.
No to ponad pół roku minęło.
Tak, więc może nie tyle, że tak totalnie o tym zapomniałem, ale rzeczywiście skupiłem się na innych już projektach, które miałem tutaj w Polsce. No i ten trailer był takim przypomnieniem, że tam byłem. I temu też dziwnie się to oglądało, bo nie oglądałem tego jako normalna osoba oglądająca zajawkę. Tylko bardziej przyszły takie wspomnienia.
Gdzieś tam niedaleko stałem, kiedy kręcono to ujęcie.
To prawda i też właśnie to ta skala tego Gladiatora pokazuje, że jeden z większych planów świata, a mogłem tam być, mogłem stać obok i doskonale jakby obserwować, co się dzieje z innej perspektywy i z innej strony.
A my możemy być dumni, że mieliśmy białostoczanina przy pracy nad Gladiatorem dwójką. W tym trailerze zresztą jest bardzo wiele takich scen, na które właśnie warto zwrócić uwagę, mając świadomość, że w ekipie jest oświetleniowiec z Białegostoku. Pięknie rozbryzgujące się w świetle krople wody, czy cienie postaci odbijającej się od wody, czy
różne smugi światła, tak, w węgle, właśnie, czy w takim delikatnym dymku.
Zwłaszcza jak taka postać wychodzi z tunelu i gdzieś te promienie przebijają. To są te kolory, które wyostrzają się, jeśli potrafimy sobie wyobrazić człowieka, który przy nich pracował, a to właśnie Marcin Wojdałowicz, gość Polskiego Radia Białystok. Gladiator, za 2 miesiące premiera, oszałamiająca przygoda, ale liczysz po cichu, że otwierająca na coś więcej?
Myślę, że tak i bardzo na to liczę. Nie tylko jakby Gladiator jako Gladiator, tylko też ekipa, z którą tam pracowałem, zwłaszcza ta ekipa brytyjska. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem już w 100% pewny, ale na pewno mam nakierunkowane takie swoje myślenie i swoje działania na to, żeby dalej te filmy robić, te właśnie superprodukcje. Nie wiem kiedy, ale na pewno.
Jak patrzysz na tę pracę właśnie, która zdarzyła się przy Gladiatorze dwójce, to jaki to był rodzaj doświadczenia dla ciebie?
Uwierzyłem w siebie tak na 100%, w sensie, że mogę jechać dosłownie w każdą stronę świata i wiem, że sobie dam radę. Gladiator był takim jakby przykładem tego, że wcześniej jak myślałem, żeby pojechać na duże plany, to zawsze się obawiałem, czy ja już mam te umiejętności, czy ja sobie z angielskim poradzę, czy ja w ogóle dogadam się z ludźmi z zagranicy, w sensie już nawet nie chodzi o język angielski, tylko w ogóle o kulturę jakkolwiek. Ale Gladiator pokazał mi to, że mogę być pewny siebie, swoich umiejętności i jakby nie muszę przed nikim podkulać ogona. Ufam sam sobie, ufam swoim umiejętnościom i wiem, że jeszcze nie raz będę gdzieś na innych dużych planach.
Gladiator wzmocnił twoje poczucie własnej wartości i dał ci tę siłę, z którą możesz mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami.
Tak, tak, na pewno dał mi siłę. Nie mam obawy sam przed sobą na to, żeby się odnajdywać w takich planach.
Marzyłeś o Hollywood. Ten Hollywood zdarzył ci się trochę z zaskoczenia. Więc jeśli spełniłeś marzenie, to czy jest coś dalej?
Oczywiście, że jest.
Kolejne marzenia.
Tak, oczywiście są to filmowe marzenia i też te super duże produkcje. Nawet nie o tytuły chodzi, tylko po prostu o tą dużą skalę potężnych filmów, bo rzeczywiście je się robi w totalnie inny sposób. Pracuje się ze świadomością, że obejrzą to dosłownie miliardy ludzi na świecie, bo jest to film produkowany na cały świat. To tak motywuje, że robi się coś, tak jak przykładowo Gladiator, coś, co obejrzy cały świat tą pracę.
Po pracy nad Gladiatorem wróciłeś do Białegostoku, realizujesz swoje projekty. To są najczęściej właśnie prace teraz przy teledyskach.
Jestem świadomy tego, że te duże produkcje filmowe, one nie trwają non-stop. One się kończą i na następny projekt będzie znowu trzeba poczekać x czasu. Może to być kilka miesięcy, może to być 2-3 lata. Więc jakby w tym wypadku nie mam problemu z tym, że pracuję przy teledyskach i nie porównuję w żaden sposób takiej skali. Przy teledyskach też można naprawdę fajne, ciekawe osoby poznać. Też można fajnie kreować światło bezpośrednio, więc lubię to robić i jakby nie mam czegoś takiego, że na teledysku jest taka skala produkcyjna, a ja byłem na takiej, a nie innej skali produkcyjnej.
I nie przekłada się to też na to, że to tutaj będzie na pół gwizdka, tam było nie, na 100%.
Nie, nie, dokładnie. Zawsze jest 100%.
Całe serce. Ja wiem, że ty nie lubisz, jak cię zaczepiają i pytają cię o to, co ty robisz, no bo za każdym razem tłumaczyć to jest trudno, ale tak. Będziesz mógł odsyłać, posłuchajcie sobie rozmowy w Polskim Radiu Białystok. Kim jest oświetleniowiec na planie filmowym?
Ja myślę, że osoba odpowiedzialna za światła maluje obraz, nieraz ruchomy, obraz wideo i maluje to też w taki sposób, żeby nie być widocznym, a jednocześnie wywoływać emocje. Na przykład thrillery czy horrory są tego bardzo dobrym przykładem. Praca oświetleniowca według mnie powinna polegać na tym, żeby tym obrazem, kolorami oddać w jakiś sposób emocje, które mają towarzyszyć danej produkcji.
Moim zdaniem to jest taka też profesja pełna sprzeczności, bo z jednej strony musisz świetnie znać się na takich sprawach czysto technicznych, czyli tych kilometrach kabli, z którymi masz do czynienia, tysiącach watów w żarówkach, filtrach i innych technikaliach, które wykorzystujesz, a z drugiej strony efekt, który powstaje dzięki tym narzędziom, oddziałuje do sfery emocji, przeżyć. Ja jednak bym cię nazwała poetą planu.
Dziękuję bardzo, nie myślałem o sobie w taki sposób. Bardziej jako artysta, który maluje coś, maluje ten obraz, ale dziękuję za takie porównanie.
I jak się czujesz w tym momencie życia, w którym jesteś?
Fajnie się czuję, bo z jednej strony widzę, że już powoli zaczyna mi się to fajnie układać, a z drugiej strony czuję się na tyle pewnie, że wiem, że mogę zrobić jeszcze coś więcej. I ta pewność taka właśnie w te swoje umiejętności, czy w to, co można w życiu zrobić, naprawdę bardzo mocno motywuje do działania.
Co byś powiedział takim chłopakom, którzy może teraz wyglądają przez okno, szukają swojego miejsca w życiu i może nie do końca wierzą, że może udać się zawojować świat? Ale ty jesteś dowodem na to, że zwykły chłopak z Przydworcowego może nagle znaleźć się obok Ridleya Scotta i Denzela Washingtona na planie w Hollywood. Co potrzebne jest, by to osiągnąć? Konsekwencja, determinacja, pasja?
Tak naprawdę w bardzo dużej mierze właśnie pasja. Nie bać się podejmować konkretnych kroków, żeby je spełnić. Na pewno te kroki niektóre będą w jakiś sposób negatywne. Ja też oczywiście takie miałem.
Potknięcia się zdarzają.
Potknięcia się zdarzają, aczkolwiek ja zawsze próbowałem sobie wytłumaczyć w taki sposób, jak się nie potknę, to się nie nauczę. I wbrew pozorom zawsze wychodzę z takiego założenia, że czasami bardzo fajnie jest gdzieś się potknąć po drodze.
Błędy to lekcje.
Tak, bo właśnie można z tych błędów sobie bardzo dużo się nauczyć, motywować, żeby dalej te sukcesy osiągać. Na pewno ten sukces, czy te marzenia, zdania, czy ta pasja nie będzie zero-jedynkowa, w sensie ktoś sobie pomyśli, chcę zrobić to i to i w przeciągu roku bo to będę miał. Może się czasem tak zdarza, ale na pewno jest to mniejszość. Na to potrzeba naprawdę bardzo dużo, tak myślę, lat pracy. No i tak naprawdę konsekwencji swojej charyzmy i wierzenia tak naprawdę tylko samemu w siebie. Bo niestety, przynajmniej w moim wypadku, były też sytuacje czy osoby, które dosyć mocno chciały mnie od tego, że tak powiem, odciągnąć. Nie udało im się, a udało się mi i robię to, co robię.
Czego życzyć ci?
Następnych dużych projektów.
Trzymamy kciuki. Nie masz problemu z tym, że jesteś chłopakiem z Białegostoku w dużym świecie.
Właśnie to też motywuje tak naprawdę mnie do takiego działania i też to jest na tyle fajne, że Białystok nie jest typowym jakby miastem filmowym. A rzeczywiście nawet z takiego miejsca można wyjść ze swoimi marzeniami, je osiągnąć i jeszcze z tymi marzeniami sobie tutaj wrócić i sobie mieszkać i czekać na następne projekty.
Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem Polskiego Radia Białystok Marcin Wojdałowicz, oświetleniowiec. Ta ostatnia, największa produkcja, przy której pracował, to Gladiator 2.
Dziękuję bardzo.
Podlaskie charaktery.